Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj skoki narciarskie, piłka ręczna i piłka nożna. Oczywiście zaczynamy od skoków narciarskich. Za nami Puchar Świata w Lahti. Konkurs drużynowy w sobotę i konkurs indywidualny w niedzielę. Konkurs drużynowy. Troszkę podobnie było jak w Zakopanem w pewnym sensie. No, na pewno to samo miejsce, drugie miejsce i na pewno to, że niedużo zabrakło do tego pierwszego, bo to jest zaledwie 5 punktów. Pierwsze miejsce dla Norwegów. U nas nasi skoczkowie skakali w składzie oczywiście Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Dawid Kubacki. Trochę inna kolejność niż w Zakopanem. No i można powiedzieć, że znowu, tak jak w Zakopanem, jeden słabszy skok. Tym razem Dawida Kubackiego ten pierwszy skok i to on zaważył o tym, że zajęliśmy ostatecznie drugie, a nie pierwsze miejsce. Ale to jest bardzo, bardzo dobre miejsce oczywiście. Trzecie miejsce dla Niemców, później Austria, Japonia, Słowenia, Szwajcaria, Finlandia i 9 Stany Zjednoczone.
Rzeczywiście te 118 metrów Dawida Kubackiego z pierwszej serii to była taka jedyna słabsza próba biało-czerwonych w tym konkursie. No, do pozostałych prób naszych reprezentantów trudno mieć jakiekolwiek pretensje. Andrzej Stękała tym razem wytrzymał presję. Dwa bardzo dobre skoki, szczególnie ten pierwszy zasługuje na podkreślenie. 129 metrów. No, przegraliśmy z Norwegami, którzy widać, że w ostatnim czasie ewidentnie ta dyspozycja ich idzie do góry. Chodzi przede wszystkim o zarówno Halvora Agnera Graneruda, ale też Roberta Johanssona. No i nieźle skacze również Daniel André Tande, który na początku sezonu jakoś specjalnie nie błyszczał, a teraz zaskakuje takimi regularnymi, dalekimi skokami.
W niedzielę w konkursie indywidualnym było, no można powiedzieć, dużo gorzej, bo jeżeli policzyć statystyki te indywidualne za sobotę, no to na podium byłby Kamil Stoch, on ostatecznie byłby trzeci, a po niedzielnym konkursie nie mieliśmy żadnego zawodnika w pierwszej dziesiątce. No to jest pierwszy taki konkurs od bardzo, bardzo dawna. Najlepszy był Piotrek Żyła, on ostatecznie zajął 11 pozycję, na 15 miejscu był Andrzej Stękała, później 16 Kamil Stoch, 22 Jakub Wolny, 23 Dawid Kubacki, 29 Aleksander Zniszczą i 32 Paweł Wąsek. Była ilość, bo aż 6 naszych dostało się do 30, nie awansował tylko Paweł Wąsek, ale z tą jakością, do jakiej ostatnio przyzwyczaili nasi reprezentanci, gorzej. No i to już kolejny taki puchar świata po Zakopanem, po tym drugim konkursie TTG Neustadt, gdzie nie wyszło. Pierwsze miejsce tym razem dla Johanssona, chociaż wydawało się wszystkim, że wygra Granerud, bo on bezsprzecznie prowadził po pierwszej serii, odskoczył na 132,5 metra, no w drugiej też wszystkim odskoczył, bo lądował aż na 137,5 metrze, no co dla Lahti to jest naprawdę bardzo, bardzo daleko, ale nie ustał tego skoku, no i przez to zajął ostatecznie tylko jak na niego w tym sezonie czwarte miejsce.
Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że za upadek dostał noty w granicach 9-10, przegrana z Johanssonem o 2 i nieco ponad 2 punkty, no to nie jest to aż tak duża różnica. Gdyby Granerud poleciał jeszcze metr dalej, to nawet w przypadku upadku wygrałby ten konkurs, co byłoby naprawdę swoistym ewenementem. No ale trzeba przyznać, że przy próbach kilku zawodników no mieliśmy bardzo duże zastrzeżenia, przynajmniej ja tak to odebrałem, jeżeli
kolejny
chodzi o pracę sędziów.
W tym sezonie, niestety.
Szczególnie to się tyczy Markusa Eisenbichlera, gdzie pierwszy skok, no ten telemark taki w stylu Simona Ammana, mocno naciągany, jeszcze z głębokim przysiadem, a tutaj nagle wyświetla nam się nota 19 dla Niemca. Oczywiście to jest już kwestia mocno dyskusyjna.
No niestety, tak to wygląda. Następne konkursy Willingen to będą dwa konkursy indywidualne, tam skocznie nasi lubią. No miejmy nadzieję, że ten lekki kryzys zwalczą i tam będzie już dużo lepiej. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, oczywiście Granerud bezsprzecznie pierwszy, on przekroczył granicę 1000 punktów w tym sezonie, ma 1006 punktów dokładnie. Kamil Stoch utrzymał trzecie miejsce, 661 punktów, ale na szóste miejsce miejsce spadł Dawid Kubacki, na 7 miejsce spadł Piotrek Żyła. Wyprzedzili ich odpowiednio Robert Johansson i Andrzej Laniszek ze Słowenii. No i też naszym drepcze po piętach Carl Geiger, a też dobrze ostatnio skacze Marius Lindvik z Norwegii.
No i tak liczymy na to, że te ostatnie występy to taki mniejszy dołek formy. Pamiętajmy też, że przed nie tylko naszymi zawodnikami, ale w ogóle przed skoczkami jeszcze jedna impreza docelowa, czyli Mistrzostwa Świata, i liczymy na to, że już właśnie za te kilka tygodni nasi powrócą do podobnej dyspozycji, chociażby jak to było w okolicach turnieju czterech skoczni.
A jeszcze musimy powiedzieć też parę słów o Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. I dawno o piłce ręcznej nie mówiliśmy. Tutaj musimy powiedzieć, bo nasza reprezentacja spisała się w tych Mistrzostwach Świata nadspodziewanie dobrze. Po pierwsze, awansowała do drugiej fazy turnieju, w której mierzyła się z Urugwajem, z Węgrami i z Niemcami. Z Urugwajem nasi byli faworytami, wygrali bardzo wysoko, 30-16. Z Węgrami nawiązali wyrównaną walkę, ale dopiero w drugiej połowie. Pierwsza połowa bardzo zła, bo przegrana 10-16, no i w drugiej udało się nadrobić na 26-30, ale to ten mecz decydował o tym, czy nasi awansują dalej. Musieli pokonać Węgrów, to się nie udało, ale wczoraj świetne spotkanie z Niemcami. Szkoda, że nie udało się zdobyć tej zwycięskiej bramki, bo naprawdę mało brakowało. Ostatecznie z Niemcami zremisowaliśmy 23-23. No i mówi się, a nasi to tym turniejem potwierdzają, że odzyskaliśmy, że tak powiem, drużynę reprezentacyjną w piłce ręcznej.
No rzeczywiście tych nazwisk nowych, jeżeli sobie popatrzymy na skład naszej reprezentacji, mamy sporo. No taka rewolucja pokoleniowa, czyli rzecz, która chyba musiała w końcu nastąpić po tych znakomitych czasach Wenty czy Biglera. No ale widać, że jednak selekcjoner naszej reprezentacji potrafił znaleźć zawodników naprawdę na niezłym poziomie i tutaj jeszcze się nie udało, ale z pewnością jest potencjał na to, żeby już w kolejnych imprezach po zdobyciu tego doświadczenia właśnie na Mistrzostwa Świata powalczyć o jeszcze wyższe cele niż to było teraz.
Ostatecznie w tej grupie nasi zajęli czwarte miejsce za Niemcami, na pierwszym miejscu Hiszpanie, z którymi też nieznacznie, bo jedną bramką przegraliśmy w tej fazie pierwszej. Na drugim miejscu Węgrzy, i to Hiszpanie i Węgrzy awansowali dalej.
Jeszcze dwa zdania tylko powiem o składach ćwierćfinałowych, bo tutaj jak dla mnie największym zaskoczeniem jest postawa szczypiornistów z Egiptu, którzy co prawda są gospodarzem turnieju, gospodarzem, jak to się mówi, pomagają ściany, ale trzeba oddać Egipcjanom, że w tej drugiej fazie grupowej pokonali reprezentację Rosji. Oczywiście formalnie na tym turnieju jest pod inną nazwą, z wiadomych przyczyn. No i reprezentację Słowenii, a więc zespoły z Europy, bardzo mocne. I są w ćwierćfinale. Oprócz tego po raz kolejny są Katarczycy. Kosztem chociażby reprezentacji Chorwacji, to też uważam mimo wszystko za małą niespodziankę.
Jeszcze o tym turnieju na pewno słówko powiemy, kiedy będziemy znać ostateczne rozstrzygnięcia. Nam jeszcze została piłka nożna i to sporo tych tematów, ale o tym za moment. Skies are crying, I am watching, catching teardrops in my head. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down, I will be rising from the ground, like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while Oczywiście najważniejsza piłkarska informacja to trener, nowy trener reprezentacji Polski. Poznaliśmy tego trenera w czwartek. Prezes PZPN-u ogłosił, że tym nowym trenerem będzie Portugalczyk Paulo Sousa. To uznany piłkarz. Zdobywał Ligę Mistrzów z Juventusem i z Borussią w latach 96-97. Jako trener nie prowadził nigdy żadnej reprezentacji narodowej. Pracował w klubach. No, ja szczerze mówiąc to pamiętam go tylko z Fiorentiny, bo akurat wtedy grał tam Kuba Błaszczykowski. No akurat pod tym trenerem za długo sobie nie pograł i bodajże wtedy też już Drągowski był w Fiorentinie. No ale prowadził też inne kluby, jak kilka klubów w Anglii, m.in. Swansea czy Leicester, ale to jeszcze było szczebel niżej. Szwajcarski Basel, pracował też m.in. we Francji.
No i ciekawi też jesteśmy, co zaproponuje nowego Paulo Sousa jako selekcjoner reprezentacji Polski. Dużo się mówi o preferowanej przez niego taktyce, czyli ustawieniu z trójką środkowych obrońców i dwoma wahadłowymi, które w fazie defensywnej przeradza się w takie 4-4-2. No zobaczymy, czy będzie próbował właśnie Portugalczyk podczas pracy z reprezentacją Polski próbować właśnie ustawiać naszych piłkarzy w takiej formacji. Oczywiście wykonawców mamy, bo mamy zawodników, którzy we Włoszech uczyli się systemów gry z trzema obrońcami. Ale co warto podkreślić, no Sousa zaczyna bardzo niewdzięcznie z tego względu, że nie gra meczów towarzyskich na początku, tylko od razu rusza, można powiedzieć, z kopyta, czyli już wiosną mecze eliminacji Mistrzostw Świata, bardzo ważne starcie wyjazdowe z Węgrami. Później mecz, no gdzie być może będzie okazja przetestować kilku innych zawodników, czyli spotkanie z Andorą. No i potem Anglicy, także selekcjoner musi się ostro zabrać do pracy, jeżeli chce tutaj bardzo mocno odmienić oblicze naszej reprezentacji.
Czasu jest naprawdę mało, nowa sytuacja, no ale ja już nie mogę się doczekać, jak ta reprezentacja będzie wyglądała, czy rzeczywiście będzie lepiej. Oczywiście tego życzymy. Jeżeli jesteśmy przy reprezentacji, no to bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o Arkadiusza Milika, czyli tego napastnika, na którego poprzedni i jeszcze poprzedni trener bardzo liczyli. Dobra wiadomość, bo Milik przeniósł się z Napolu do Olympique Marsylii. No i już w pierwszym meczu, w którym mógł zagrać, dostał tą szansę, bo pojawił się w meczu ligowym z Monaco. Tam zagrał od 59 minuty. No szczerze mówiąc, jednak tam piłki za bardzo pokopać okazji nie miał.
No ale z drugiej strony miejmy na uwadze to, że Milik w klubie nie grał od pół roku meczu ligowego, więc będzie stopniowo wprowadzany do drużyny. Zobaczymy, czy będzie wprowadzany pod okiem Andrewiasza Błasza, bo mówi się też, że Portugalczyk może zostać zwolniony z funkcji trenera Marsylii. Ale bardzo ciekawy jest wątek, jak została rozwiązana kwestia z Napoli, bo okazało się, że najpierw przedłużył Milik umowę, która miała wygasnąć w czerwcu tego roku, właśnie z włoską drużyną. Później został wypożyczony na 18 miesięcy i jeżeli chodzi o finanse, tutaj Francuzi będą musieli zapłacić 8 milionów euro i 4 miliony w postaci bonusów. Ponadto Napoli zagwarantowało sobie jeszcze 20% od przyszłego transferu Arkadiusza Milika. No wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w jakiej był polski napastnik, wynegocjowanie takiej kwoty jest naprawdę bardzo dobrym interesem ze strony Napoli.
No, by Milikowi dobrze wiodło się w Marsylii. Co do naszych innych reprezentantów, w Anglii mieliśmy ostatnio rozgrywki pucharowe. No ale też nasi grali. Bednarek, Jan Bednarek, Southampton 90 minut i wygrana jego ekipy z Arsenalem 1-0. Łukasz Fabiański nie odpoczywał, jego West Ham też zagrał, on akurat grał do 83 minuty, wygrana 4-0. Jakub Moder nie miał okazji jeszcze na debiut Brighton. Grał Michał Helik, Krystian Bielik, Kamil Jóźwiak i Przemysław Płacheta.
Wspomniałeś tutaj o Arkadiuszu Miliku we Francji, ale również inni nasi napastnicy nie tylko występowali w ostatni weekend. W Niemczech, można powiedzieć tradycyjnie, jak co tydzień, Robert Lewandowski z kolejnym trafieniem. Gol numer 23 w bieżącym sezonie w 17 spotkaniach. Średnia doprawdy imponująca. 80 minut naszego rodaka, a Bayern bardzo pewnie rozbił Schalke. Chciałem powiedzieć Schalke 0-4, ale zwycięstwo było 4-0. No i zespół z Gelsenkirchen na razie jak na najlepszej drodze do drugiej Bundesligi. Grał również Krzysztof Piątek, ale bez gola od 64 minuty w meczu z Werderem. Co ciekawe, znowu nowy trener w Hercie Berlin, czyli Paul Dardai, który nowy wraca stary na stanowisko.
Tak, a on akurat Hertę prowadził i to chyba 4 lata nawet udało mu się utrzymywać na tym stanowisku. No zobaczymy, jak będzie.
Sprawdzaliśmy też, jeżeli chodzi o liczbę trenerów, których miał Piątek przez 2,5 roku, 10 szkoleniowiec. No średnia rodem z Ekstraklasy.
Ciężko tak złapać formę. Rafał Gikiewicz obronił rzut karny, jego Augsburg wygrał z Unionem Berlin, czyli z rewelacją tych rozgrywek 2-1. W tym spotkaniu od 82 minuty grał też Robert Gumny. Bartosz Białek teraz nie miał za dużo czasu, żeby się popisać, bo on w meczu Wolfsburga z Bayerem Leverkusen dopiero od 95 minuty. Wolfsburg wygrał tutaj 1-0.
Ja tylko dodam, jeżeli chodzi o ligę niemiecką, bo sypnęło troszkę niespodziankami, bo tam pogubiły punkty drużyny z czołówki, ale takim największym zaskoczeniem jest porażka Lipska, a więc wicelidera z zespołem Mainz, które to Mainz znajduje się w strefie spadkowej 2-3.
Jeszcze Serie A, tutaj oczywiście dużo występów Polaków. Bartłomiej Drągowski tym razem dużo lepiej niż w poprzedniej kolejce. Jego Fiorentina wygrała z Crotone 2-1. Karol Linet do 67 minuty. Torino zremisowało z Benevento 2-2. Piotr Zieliński tym razem bez bramki, a Napoli przegrało z Weroną 1-3, chociaż od pierwszej minuty prowadziło. Zieliński 83 minuty w tym spotkaniu. Bardzo dobry występ Wojciecha Szczęsnego. Juventus wygrał z Bolonią 2-0. W tym spotkaniu też grał Łukasz Skorupski i też zabrał dobre noty. No niestety Sebastian Walukiewicz od dwóch kolejek wypadł z 11 Cagliari, a Cagliari tym razem przegrało z Genoą 0-1.
No i w efekcie zespół Cagliari znajduje się już w strefie spadkowej, także no mogą być bardzo gorące tygodnie w tej drużynie. Jeżeli chodzi o Polaków Serie A, no to jeszcze warto wspomnieć o Arkadiuszu Recy. W barwach Crotone 90 minut w przegranym meczu z Fiorentiną. Pełne spotkanie Kamila Glika z Torino i remis 2-2, co bardzo nas cieszy. Kolejne 90 minut Pawła Dawidowicza, który w tym sezonie jest bardzo pewnym punktem Hellasu Verona i zwycięstwo w tym polskim meczu z Napoli. A jeżeli chodzi o samą ligę włoską, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zaskakująco wysoką porażkę Milanu. Co prawda oczywiście był to rywal wymagający, czyli Atalanta, ale mimo wszystko patrząc na to, jak Rossoneri radzili sobie w tym roku i w zeszłym roku po przerwie pandemicznej, no zdarzyło im się chyba takie jedno z niewielu słabszych spotkań.
Jeszcze Hiszpania. Hiszpania i tutaj puchary, bo jesteśmy wyniki jeszcze z poprzedniego tygodnia. Chodzi oczywiście o super puchar Hiszpanii. Tu jednak niespodzianka, chociaż Barcelona z Atletikiem Bilbao prowadziła prawie do 90 minuty 2-1, to jednak Atletik Bilbao zdołał zremisować 2-2, a w dogrywce zdobyć bardzo ładną zresztą bramkę zwycięską Inaki Williamsa. No i to jednak Baskowie zgarnęli ten puchar. Oni wcześniej pokonali jeszcze Real Madryt. No i też Puchar Króla, bo tutaj mamy wysyp niespodzianek. Cornella, która w poprzedniej rundzie pokonała Atletico Madryt, teraz postawiła bardzo wysokie warunki Barcelonie. Doprowadziła do dogrywki. Wcześniej Barcelona nie wykorzystała dwóch rzutów karnych. Oni naprawdę w tym sezonie mają problem z rzutami karnymi. No i Barcelona wygrała dopiero po dogrywce 0-2, ale wielka niespodzianka w spotkaniu Alcoyano z Realem Madryt, którzy wygrali z Królewskimi 2-1, chociaż część meczu grali w osłabieniu.
No właśnie, na tym polega chyba cały fenomen tego spotkania. Alcoyano, czyli drużyna trzecioligowa, a więc grająca dwa szczeble niżej niż Real Madryt, w pewnym momencie musiała grać w dziesiątkę, no i pewnie Wszyscy zastanawiali się, kiedy Real w końcu strzeli tą zwycięską bramkę, a tymczasem trzecioligowiec wyprowadził jedną, jedyną kontrę w dogrywce, taką groźniejszą, i zakończyło się to trafieniem, a więc królewscy już poza Pucharem Króla. Zobaczymy, jakie będą reakcje władz klubu. A Barcelona, tak jak wspomniałeś, no też w wielkich bólach, też z trzecioligowcem, no ale oni przynajmniej do tej czwartej rundy Pucharu Króla awansowali.
I jeszcze zostało parę informacji transferowych i zapowiedź Ekstraklasy, ale to może za moment.
Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi.
Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there.
Tout comme un défi, tu te lèves pour aimer la vie.
Tak jak mówiłem, kilka ciekawych transferów. Mesut Özil w końcu opuścił Arsenal. Przeniósł się do Fenerbahce za darmo. Ciekawe wypożyczenie na linii Olympico Lyon, Atletico Madryt. Moussa Dembélé przeniósł się do Hiszpanii. Tutaj wzmocnienie ataku. Z Brugii do Monaco za 20 milionów trafił Krepin Diata, a Luka Jovic wrócił do Eintrachtu Frankfurt z Realu Madryt. Tu mamy wypożyczenie, no i Jovic już zdobywa bramki w Niemczech.
Może tak po kolei, jeżeli chodzi o Mesuta Özila, to warto przypomnieć, że Arsenal wydał za niego 47 milionów euro, kiedy to ściągał tego piłkarza z Realu Madryt. Teraz oddaje go za darmo, a więc no nie był to do końca opłacalny transfer kanonierów. No szczególnie te ostatnie lata w wykonaniu Özila bardzo słabe, ale też rzadko pojawiał się na boisku, ale to już jest inna kwestia. Teraz dostanie szansę na odbudowę się w Turcji, a Fenerbahce to jest taka drużyna, gdzie dość często przychodzili piłkarze ze znanymi nazwiskami. Jeszcze nie tak dawno przecież grał tam też ex-kanonier, czyli Robin van Persie. No i drugi transfer jeszcze wychodzący z Arsenalu, obrońca Sokratis Papastatopoulos, który trafił tym razem do Olympiakosu Pireus również za darmo. Za Sokratisa Arsenal swego czasu zapłacił Borussii Dortmund 16 milionów euro. Także można powiedzieć 60 milionów euro do tyłu na tych dwóch transferach drużyna z Londynu. A Sokratis, co ciekawe, były piłkarz AEK-u Ateny, teraz przychodzi do Olympiakosu. Jestem ciekaw, jak przyjmą go greccy kibice.
Jeszcze mieliśmy transfery na linii Hiszpania, Anglia, tutaj William Jose przeniósł się z Realu Sociedad do Wolverhampton, no i to jest wypożyczenie i kolejne wypożyczenie na linii Chelsea, Milan, Tomori wylądował w Milanie.
Ja tylko tak powiem, jeżeli chodzi o Williama José, bo to jest bardzo ciekawy kierunek. Wolverhampton, drużyna, która na potęgę ściąga Portugalczyków, tym razem postawili na Brazylijczyka, więc nie będzie problemów z aklimatyzacją. A Tomori, no to jest zawodnik, który od Franka Lamparda swego czasu dostała sporo szans, później tych szans było trochę mniej i teraz w Milanie ma okazję na odbudowanie się.
No a przed nami jeszcze zapowiedź Ekstraklasy, 15 kolejka przed nami, 31, 29 stycznia i 1 lutego, tak mamy to rozłożone. No i od czego by tu zacząć, bo będzie parę ciekawych spotkań. Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie Legię Warszawę, Raków Częstochowa zmierzy się z Pogonią Szczecin, no i też ciekawe w Krakowie, tam Wisła zagra z Piastem Gliwice.
To może po kolei, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, no to jedna z drużyn bardziej aktywnych, jeżeli chodzi o Polskę na rynku transferowym, kilku nowych zawodników, o których już wcześniej wspominaliśmy. Więc kolejarz musi nadrabiać, tym bardziej, że w tym sezonie nie ma 37 kolejek, jest tylko 30 kolejek ze względu na duże turnieje, które będą po zakończeniu sezonu. Jeżeli chodzi o Legię Warszawa, no to tam straszna posucha na rynku transferowym. Piłkarze z Warszawy raczej odchodzą niż przychodzą, ani jednego transferu do klubu póki co jeszcze nie było. Więc legioniści będą musieli właśnie takim składem przynajmniej w tym momencie walczyć o utrzymanie prowadzenia.
A tu mamy spotkanie ostatniego w tabeli z pierwszym.
Tak, a jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, to też bardzo intensywne okienko transferowe. Co prawda oddali na wypożyczenie do Śląska Wrocław Macieja Wilusza, co dla mnie jest sporym zaskoczeniem, ale pozyskali po raz kolejny na zasadzie wypożyczenia Jarosława Jacha, więc takie uzupełnienie defensywy. Mówi się też bardzo głośno o transferze obrońcy Kamila Piątkowskiego do Milanu i to nie jest żart. Pojawiły się oferty w granicach 5 milionów euro, więc w Częstochowie no, bardzo ciekawych piłkarzy usiłują tutaj promować. Pozyskali też z Korony Kielce Iwo Kaczmarskiego, to jest zawodnik z rocznika 2004, o ile dobrze pamiętam, ale już wybijającego się nawet w Ekstraklasie kilka spotkań rozegrał, więc Raków też z ambicjami z pewnością na co najmniej utrzymanie drugiej pozycji.
Można powiedzieć, że to hit tej kolejki, no bo Raków zajmuje miejsce drugie, Pogoń jest na miejscu trzecim, obydwie te drużyny miały świetną jesień.
Tak, no zgadza się. Raków po pierwszym sezonie, gdzie ugruntował swoją pozycję w lidze, teraz atakuje i walczy o najwyższe laury. Pogoń Szczecin tak trochę dość niespodziewanie mimo wszystko, po cichu. Ciłała te punkty, swego czasu miała problemy jesienią z koronawirusem, tam zespół musiał pozostać przez miesiąc, ale wyszło im to na dobre. Portowcy po jesieni też przyczajeni na najniższym stopniu podium. Biorąc pod uwagę jednopunktową stratę do Legii, również mogą włączyć się do walki o pełną pulę.
A pozostałe spotkanie: Lechia Gdańsk podejmie Jagiellonię Białystok, Stal Mielec zagra ze Śląskiem Wrocław, Zagłębie Lubin zmierzy się z Wisłą Płock i Warta Poznań podejmie Kraków. To tyle. Dziękujemy już za uwagę. Oczywiście o Ekstraklasie będziemy mówić za tydzień. My już dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.